Ja się chciałbym się podzielić pewnym tematem odnośnie pewnej kategorii grzechu. Aczkolwiek ten temat już tak mi dojrzewał w moim duchu już od dłuższego czasu. Kilka tygodni temu mieliśmy gości z Białorusi i brat Żenia mówił na temat tego grzechu, na temat czy tej postawy. Ale ja, dla mnie to jest taka swego rodzaju potwierdzenie. Ja chcę pójść jeszcze głębiej, dlatego że ten grzech jest pierwszym grzechem, który zaistniał we wszechświecie w ogóle. I ten grzech jest grzechem, który spowodował upadek szatana. I to jest grzech pychy. Myślę, że każdy z nas słyszał o czymś takim jak siedem grzechów głównych. Zaraz za chwileczkę się do tego odniosę i o tym powiem. Ale było takie pewne zdarzenie w jednym z kościołów, kiedy pastor, kaznodzieja bardzo mocno mówił na temat grzechu. I po tym nabożeństwie podszedł do niego ktoś z tego kościoła i mówi: bracie, ty nie powinieneś mówić tak bardzo otwarcie o grzechu. Bo jest tyle tutaj wierzących, młodych, dziewczyny, chłopcy i oni przez to jeszcze łatwiej staną się grzesznikami. I zaproponował mu, aby on te grzechy nazywał, wiesz, nazwij to może jakoś omyłko, zamiast mówić wprost, że to jest grzech. I ten kaznodzieja, nie w ciemię wity, i on tak słucha tego i tak odwrócił się, podszedł do półki i wyjął butelkę. I na tej butelce był napis trucizna. I on do niego mówi: słuchaj, czyli ty chcesz, żebym ja zmienił etykietkę? Zamiast trucizna napiszę cukierek. I mówi: jak będzie cukierek, to będzie to zachęcało ludzi, żeby spożyć ten w ogóle tą zawartość tej butelki. I on powiedział, że im łagodniejszy będzie napis na tej butelce, tym większa będzie groźba zażycia trucizny. I właśnie w obecnym czasie żyjemy w takim okresie, kiedy pewne rzeczy, one są bardzo, zmieniają swoje znaczenie. Żyjemy w takim czasie, kiedy z jednej strony Kościół powstaje, bo Kościół jest, ale Kościół powstaje, ten żywy Boży, Pański, ale jednocześnie żyjemy w czasie, o którym Jezus przepowiedział, że będzie wielkie odstępstwo. Wielkie odstępstwo i nawet jeżeli jest odstępstwo, to nikt się nie przyzna, że on jest w odstępstwie, ale będzie uważał, że ma rację. A więc niektóre rzeczy nazywa się omyłką, błędem, a zamiast powiedzieć konkretnie, co to, czym to jest. I był taki człowiek, w VI wieku, on się nazywał Grzegorz I, człowiek, który wiele jakichś tam ma zasług, i dobrych, i złych. I on między innymi stwierdził, że większość grzechów, które człowiek popełnia, da się jakby zawrzeć w siedmiu słowach. I on określił to jako, nazwał to siedem grzechów głównych. Nie znaczy to, że w Biblii gdzieś się znajdę gdzieś słowo siedem grzechów głównych, ale znajdziemy mowę Słowa Bożego na temat tych grzechów i te grzechy nie występują razem. To tak jakby ludzki sposób połączenia tego wszystkiego, ale one jakby są tym, które określają stan grzeszności człowieka. Jakie to były te grzechy? To po pierwsze pycha, gniew, zawiść, nieczystość, obżarstwo, lenistwo i chciwość. I przez wieki zwykło się nazywać je siedmioma grzechami głównymi. Jak powiedziałem, one nigdzie nie występują w Biblii łącznie. Każdy z nich jednak jest przez Boga potępiony. Każdy z nich jest bardzo mocno, Bóg w swoim słowie na ten temat mówi. I te grzechy, w ogóle te siedem grzechów głównych, ono miało takie różne odbicie w historii Kościoła, w różnych tam okresach. Nie chcę się odnosić do tego Grzegorza Wielkiego, bo to był człowiek, który z jednej strony był i zmierzał do świętości, z drugiej strony położył fundamenty pod to, co reformacja musiała odciąć się od tego. A więc ogromny kult czyśćca, ogromny kult relikwii itp., itp. A z drugiej strony głębokie pragnienie świętości. I kiedy my jesteśmy na tyle osobami dojrzałymi, to jesteśmy w stanie po prostu to wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ja chcę mówić o tym, co ten człowiek jakby zobaczył, wierzę, że to z Bożej łaski Bóg mu objawił, o tych grzechach. I chcę dzisiaj mówić na temat tego pierwszego grzechu, grzechu pychy. I on jest jakby na początku. I myślę, że jest to słuszne, że on jest ujęty, ten grzech, na początku, dlatego że pycha jest pierwszym grzechem, który zaistniał we wszechświecie. Nawet jeszcze człowieka nie było, ale już był szatan, pamiętamy? I kiedybyśmy otworzyli sobie księgę proroka Izajasza na 14 rozdziale, to od wersetu 12 do 15 jest ten opis mówiący, co się wydarzyło w tej wieczności, co się wydarzyło jeszcze, kiedy nie było człowieka. I jest mowa o tym w księdze Izajasza, że jakże spadłeś z nieba ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodu. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. A więc pięć razy ja, pięć razy taka pyszne wypowiedzi samego szatana, samego Lucyfera. I on mówi ja, a więc ja zasiądę, ja wstąpię, ja wyniosłem ponad wszystkie gwiazdy, ja zrównam się z Najwyższym. Pięć razy. I to spowodowało, że został strącony. Biblia mówi, strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. I to jest ten grzech pychy. Jeżeli byśmy się zastanawiali się, czym w ogóle pycha jest, to dzisiaj niektóre fragmenty Słowa Bożego ja ukażę, stanie nam się to bardziej łatwiejszym, ale podkreślam, mi nie chodzi mówienie, aby mówienie, że fajnie powiedział i dobry wykład, ale mi chodzi o to, aby to słowo, które będziemy rozważać, żeby ono ukazywało stan naszego serca. Czy w naszych sercach nie ma pychy? Generalnie pycha jest czymś moralnym, umysłowym, jakimś stanem, który poprzedza wszystkie inne grzechy. I ona polega na takiej fałszywej ocenie samego siebie, na jakimś samozadowoleniu, na świadomości górowania nad innym. I Biblia mówi w Księdze Przypowieści Salomona w 16 rozdziale, 5 wersecie, że obrzydliwością dla Pana jest każdy wyniosłego serca, który choć sobie innych na pomoc weźmie, nie ujdzie pomsty. I w rozdziale 29, 23 wersecie czytamy, że pycha człowieka, ona go poniża, ale pokorny w duchu dostąpi jakby chwały, dostąpi sławy. Mówimy, że pycha odpycha. Właśnie kiedy mamy do czynienia z kimś, który jest nasycony pychą, to ja wam chcę powiedzieć, że ta pycha będzie odpychała od niego ludzi, że ludzie nie za bardzo będą chcieli być w obecności tego człowieka, aczkolwiek ten człowiek, który jest w pysze, on będzie tak oszukany, że on jest kimś i będzie uważał, że wszystko z nim jest dobrze. I myślę, że to jest odbicie tego, co się wydarzyło w wieczności u szatana, że myślał, że on jest tak wielki, został tak wyniesiony przez Boga, ale on jest jeszcze, to by było mało, on żądał zrównania się z samym Bogiem. Ale pycha, której Bóg nienawidzi, to nie jest coś jak uzasadnione poczucie własnej godności, ale to jest fałszywa ocena samego siebie. I ona, ta ocena, nie stoi w żadnej proporcji do faktycznej wartości człowieka. Jest to coś odpychającego, coś wstrętnego dla Boga oraz dla ludzi. jest to swego rodzaju zarozumiałość, jest to coś, co się pyszni przed człowiekiem oraz w obliczu samego Boga Wszechmogącego. I Biblia mówi, że Pan Bóg tego nienawidzi. A więc jeżeli nie chcemy być osobami, których Bóg nienawidzi, to musimy być osobami, które nie mają w swoim sercu pychy. A więc przejdziemy przez te różne formy pychy. W psalmie 101, 5 wersecie Bóg mówi, czego On nie może ścierpieć. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, których nie cierpi. Nie cierpię tego, nie cierpię tego, nie cierpię tego. I również Pan Bóg w psalmie 101, 5 wersecie powiada, że ja nie mogę ścierpieć. Czego On nie może ścierpieć? Oczu wyniosłych i serca nadętego. Czyli widzimy, że Bóg tego nie może ścierpieć. Pycha, ona może przybierać różne formy, ale wszystkie te formy pychy, one wychodzą z jednego źródła, ze złego ludzkiego serca. I jednych może opanowywać pycha z powodu ich zewnętrznego wyglądu. Jaki jestem piękny, jaka jestem piękna, jaka jestem zwinna, jaka jestem szczupła, jaka jestem i taka, i taka, i taka. Inny z kolei będzie mówił, jestem dumny, że jestem z Polski albo z jakiegoś innego narodu. Duma. Albo jeszcze inni będą mówili, jaki to jestem dumny z powodu moich powiązań z jakimiś środowiskami, towarzyskimi. I można powiedzieć, że mamy do czynienia z pychą ducha oraz pychą taką społeczną. I to jest grzech. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest grzech. I czym jest ta pycha duchowa? Ona jest najbardziej najgroźniejsza, dlatego że w tej pysze duchowej był sam diabeł. I to on popełnił pierwszy grzech i konsekwencje są dla niego, jakby powiedzieć, opłakane. On już nie ma możliwości zmiany. Wiemy o tym. Biblia mówi konkretnie i na ten temat się wypowiada. A więc jeżeli byś w cudzysłowie otrzymał jakieś myśli, że módl się, aby szatan się upamiętał, to powiem ci się, nie módl. Dlatego, że on już nie ma możliwości upamiętania i on nie ma już możliwości zmiany swojego położenia. Pycha ducha, ona polega na własnej wartości, a nie na łasce Bożej. Czyli wtedy człowiek, jeżeli dopuszcza pychę duchową, on już zaczyna oceniać wszystko przez pryzmat tego, jaki on jest. On wszystko sobie zawdzięcza i nie bierze pod uwagę, że to, co ma, polega od niego, od Boga. A więc on odrzuca przez to łaskę Bożą, czyli staje w pozycji Boga, że ja. I często my możemy w rozmowach z ludźmi wysłuchać, Jezus pokazał nam, w jaki sposób oceniać, mówi, on słuchał, a więc co wychodziło z ludzkiego serca. I ten rodzaj pychy jest najgorszy, dlatego że to podpada pod sąd Boży. I ta pycha, ten rodzaj pychy, on wzbudza w człowieku pogardę względem drugiego. Ale tak naprawdę to nas czyni godnym pogardy przez samego Boga. I ten typ pychy był bardzo mocno piętnowany przez Jezusa. Kto tą pychę według Słowa Bożego prezentował? Faryzeusze prezentowali. Pamiętamy, co Jezus mówi o tej historii, że w świątyni przyszedł celnik i przyszedł faryzeusz. I faryzeusz poszedł do przodu. I faryzeusz modli się do Boga i mówi, dzięki Ci, że ja nie jestem jak on. Jak tamten z tyłu, co stoi. A ten z tyłu stał, mówi, Panie, ja nie jestem godzien. Jezus mówi, kto odszedł usprawiedliwiony? Odszedł ten, co z tyłu stał. Ten, który był ukorzony, uniżony. A więc zobaczcie, można przyjść przed tron Boży i tak jak ten faryzeusz w pysze i on się modlił i on mówił, dziękował Bogu, że nie jest jak tamten. I Jezus takie postawy bardzo ostro piętnował, konkretnie mówił. A więc jest to coś wstrętnego, to jest coś wyniosłego, to jest pełne złości. Bóg brzydzi się tym rodzajem pychy duchowej. Ponieważ taki człowiek, który to ma, mniema, że jest dobry według swojej własnej miary. Każdy człowiek ma poczucie jakiejś tam wartości i często i najczęściej jest tak, że ludzie oceniają to, co się dzieje wokoło przez pryzmat tego, czy on to doświadczył, czy on tego nie doświadczył. Jeśli on doświadczył czegoś, co ktoś doświadczył, to nadspodziewanie cicho siedzi. A jeżeli nie doświadczył, to wtedy jest bardzo głośny. Do momentu, kiedy coś zacznie się mówić o tym, co jego dotyczy, co w jego życiu jest. Czy coś takiego w waszym życiu dostrzegacie? Nieliczne głosy, wszyscy są wolni. I Bóg brzydzi się czymś takim. I do tego rodzaju pychy odnosi się fragment z listu do Jakuba, z 4:6, kiedy Jakub mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. I powiedziałem, że pycha może mieć różne rodzaje postaci, form. Niektórzy radują się z powodu towarzystwa, jakie on ma koligacje, jakie on ma znajomości. I pokażę wam jeden fragment biblijny, tak jak to się odnosi do Biblii, że ona idzie przed upadkiem, ale tak naprawdę dosłowne tłumaczenie, że pycha idzie przed ruiną. I każdy z nas zna fragment z Księgi Estery. I był tam taki człowiek o imieniu Haman, pamiętacie? I kiedy naród Boży pościł, to Bóg włożył w serce Estery myśl, aby zaprosić króla i zaprosić Hamana. W pierwszym dniu ona nic nie ujawniła, co się ma wydarzyć, co ona chce powiedzieć, ale również zaprosiła ich na drugi dzień. I słuchajcie, ona zaprosiła i króla, i Hamana. I Haman przyszedł do domu i mówi do swojej żony Zeresz, mówi do swoich tych wszystkich służby, rodziny, posłuchajcie, nikogo, tylko mnie zaprosiła Estera na ucztę. I on był tak pewny siebie, że nakazał sporządzić szubienicę. Tak wysoko, żeby wszyscy w tym mieście widzieli. Ja już nie wiem, ile ta ona miała. 50 łokci, to jest 25 metrów wysokości. Gdybyś ty tutaj postawił jakąś szubienicę w Radzeniu, to wszyscy by wiedzieli, że nawet z odległości by widzieli, że to szubienice. On był tak pewny tego wszystkiego, tak ta pycha go doprowadziła do takiego stanu, że on się już pysznił nikogo innego. Ale tylko również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. I w tej pysze mówi, sporządźcie szubienicę. To jest tak, jak w tym takim ludowym porzekadle. Myślał Indor o niedzielę, a w sobotę łeb ucięli. I on również myślał o niedzieli. I słuchajcie, na drugi dzień miał tam wisieć Mardochaj, ale kto zawisł? Sam zawisł. Czyli pycha doprowadziła go do zwiedzenia, do upadku. Pycha idzie przed ruiną. Ten rodzaj pychy duchowej, który pojawił się u szatana, doprowadził, że on stracił to, co miał. On i ta pycha ma tendencję również siania, rozprzestrzeniania się, bo on w tej pysze zaraził, zakadził ile, jaką część aniołów? 1/3 aniołów. I ta cała część aniołów wraz z nim została zrzucona. Są ludzie, którzy pysznią się swoją sprawiedliwością, którzy pyszną się sumiennością, myślą, że są lepsi od kogoś drugiego. Są ludzie, którzy uważają, że jestem taki, robię to, to i to. Jezus mówi, przecedzają komara, a połykają wielbłąda. Po prostu są ludzie, którzy są tak zacietrzewieni, że on będzie czcił szabas. Czci szabas latami. Ale połyka inne rzeczy. Można byłoby całą masę wymienić. Ale jestem lepszy, bo ja robię to. I to jest pycha. To jest tak naprawdę pycha, czyli zaczyna trzymać się litery, a zapomina o duchu. Duchu liter, duchu prawa, duchu Słowa Bożego. Są ludzie, którzy myślą, że są czyści. Jestem lepszy od drugiego. Ale musisz wiedzieć, zawsze powinieneś się porównać do tego, który jest najczystszy. To jest Chrystus, to jest do Chrystusa. I nigdy nie dojdziesz do takiego stanu, że powiesz, że jestem już taki czysty, jak sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że Biblia nam mówi w Apokalipsie świętego Jana, żebyśmy my czyścili swoje szaty, dopóki masz możliwość, dopóki jeszcze żyjesz. Czym się można pysznić? Można się pysznić wszystkim, co posiadasz. I to nie jest nic złego powiedzieć, że ja coś mam, ale jeżeli ty zapomnisz o tym, skąd to masz, to już jest problem. I przed modlitwą przeczytałem fragment modlitwy błogosławieństwa Dawida. On mówi, od ciebie pochodzi moc. Od ty czynisz człowieka, że go wywyższysz, ale możesz go poniżyć. W piątej księdze Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg przez Mojżesza przypomina prawo, to mówił, pamiętajcie, że kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej, pamiętajcie, że to Bóg daje wam moc, aby zdobywać bogactwo. To Bóg daje wam siłę, aby nabywać to wszystko. I bacz, żeby twoje serce nie zapomniało Pana. Amen. I powolutku dojdziemy do innego rodzaju pychy. Może być pycha umysłu. W liście do Koryntian w 8 rozdziale od 1 do 2 wersetu. Ja tu posłużę się takim niesamowitym świadectwem, które usłyszałem w piątek z ust jednego pastora. Rzeczywiste świadectwo, ale smutne świadectwo. List apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 1-2 werset. Zauważcie, co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. A więc ten rodzaj pychy, on objawia się w arogancji względem drugich, ludzi niewykształconych, ludzi jakichś uciśnionych. I taka osoba, która ma ten grzech, bo to jest też duch, który dopuścił ten rodzaj pychy, ona zapomina o jednym, że zdolności umysłowe, one zostają dane przez samego Boga. To Bóg daje. A ta osiągnięta wiedza, ona jest, może być wynikiem pracy innych ludzi. Czym innym jest mądrość Boża, a czym innym jest wiedza. Pamiętajcie o tym. I to powoduje, że człowiek staje się zarozumiały, patrzy z góry. Ja powiedział ten pastor takie świadectwo, że w jego miejscowości tam spotykali się pastorzy ze zborów, żeby modlić się, rozmawiać o Bogu, o Słowie Bożym. I był tam taki jeden, który powiedział, że ja nie będę przychodził. Ja już mam pełnię poznania. Ja już wszystko wiem. Ja mogę was uczyć. Wiecie, to spowodowało tak, że on na te spotkanie nie uczęszczał, bo oni się nie chcieli poddać jemu, żeby on ich uczył, że on już ma pełnię poznania. Wiecie, pełnię poznania ma tylko i wyłącznie Bóg. I ta pycha spowodowała, że on zaraził ludzi, ale w jakimś stopniu przypuszczam, że również nie mógł eksportować tej swojej mądrości i tej wiedzy, to stwierdził, że muszę wziąć ludzi i zabrał tych ludzi, część ludzi z kościoła, no bo już i tamci nie byli tak mądrzy jak on. Czyli ten rodzaj pychy objawia się w takim wielkim zarozumialstwie. Apostoł Paweł ostrzega w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 16 wersecie, że nie uważajcie siebie sami za mądrych. Wy się nie wywyższajcie, wy się do niskich skłaniajcie. Dlatego, że to zarozumialstwo, ono przejawi się, że głowa będzie do góry. Wiecie, niektóre duchy, rodzaje demonów, które są w człowieku, możesz rozpoznać przez pozycję ciała. Pyszny człowiek zawsze będzie o tak, nos miał wyżej niż czubek głowy. Tak. Inaczej się objawiają duchy uporu, złości itp. itp. Czyli ta pycha tego umysłu, ona jest wrogiem Ewangelii. Dlaczego? Gdyż w miejsce zaufania Ewangelii Bożej, łasce Bożej, ten człowiek składa zaufanie w samym sobie. Ufaj Panu, mówi wielokrotnie, ufajcie Panu, ufam Panu, ufaj Panu, On da Ci to, co pragnie serce Twoje. I my nie możemy dopuścić do tego, aby ta pycha była. Jeżeli ona nawet jest, to trzeba korzyć się przed Bogiem, rozdzierać swoje serce, Panie, uwolnij mnie. Dlatego, że ten rodzaj pychy będzie prowadził Ciebie do nietolerancji, że nie będziesz mógł znieść drugiego człowieka, bo on już nie nadaje się, żeby słuchał tak świętych słów, które wychodzą z Twoich ust. I będziesz czynił wokół siebie barierę i ludzie będą Ciebie unikać, a będziesz uważał, że Ty masz rację. I ten rodzaj pychy jest nienawidzony przez Boga. Pan tak naprawdę brzydzi się tym. Przy powieści Salomona w 18 rozdziale, 12 wersecie czytamy, że nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Czyli jeżeli ta buta będzie, ta pycha dopuszczona do serca, to jest przed upadkiem. Ta pycha, ona ma tendencję wzrostu i dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, który już zwiastuje totalny upadek. A więc to rośnie. Ja tak nieraz jak się zastanawiam, jak to było z diabłem, to też nie tak, o tak, to musiało wzrosnąć, to musiało gdzieś tak dojrzewać w nim. A więc my musimy patrzeć, czy w sercu naszym nie ma takiej pychy. Są te postawy pychy, można powiedzieć, że ja się z nikim nie mogę modlić, bo nikt się nie modli tak duchowo jak ja. Nie mogę się modlić, nie mogę z nikim rozmawiać w Kościele, no bo dlaczego? Oni mnie nie rozumieją. Dlaczego nie zrozumieją? Bo jestem tak duchowy. To jest ta pycha. I ona doprowadza do totalnej ruiny. Innym rodzajem pychy, ona wypływa z rzeczy materialnych. I pamiętajmy, wszelkie dobro pochodzi od Boga. Bóg daje zdolność człowiekowi, aby zdobywał bogactwo. I to, o czym Pan mówił w Starym Testamencie. On daje moc do zdobywania bogactw. Dawid mówi, od Ciebie są bogactwo i sława. Ty czynisz człowieka, wywyższasz, ale możesz go również i poniżyć. Ty jedynie, Panie, możesz to zrobić. I ta pycha z tych rzeczy materialnych, ona osadza na tronie Ciebie zamiast samego Boga. Bóg staje się już tam z tyłu, a Ty jesteś na pierwszym miejscu. I ona osadza na pierwsze miejsce to, co jest powinno być drugorzędne. A więc Bóg jest już w tyle. I człowiek, kiedy jest opanowany przez tą pychę, on zaczyna skupiać swoją uwagę na tym, co już posiada, zamiast na tym, który daje. I jeżeli on już skupia uwagę na tym, co posiada, pojawiają się następne rzeczy. Jakie rzeczy? To jest pożądliwość, chciwość. To jest nienasycone. Mówi Salomon, kraina umarłych i otchłań jest nienasycone. Ale zauważcie, ludziom ciągle jest mało. Mało. To jest mi mało. To jest mi mało. Ja gdzieś czytałem o czymś takim. Byli jacyś wierzący turyści gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w jakiejś pustyni. I znaleźli, i tam był taki okres takiej gorączki złota, że ludzie jechali masowo na te tereny i szukali złota. I to jakiś już czas minęło i tam jacyś wierzący się pojawili i na tej pustyni zobaczyli trupa, kościotrup. I ten kościotrup trzymał w ręku jakiś błyszczący się przedmiot. Mniemali, że to jest złoto. I napisał kartkę: umrę bogato. No i słuchajcie, umarł, ale tego nie zabrał. I okazuje się, że to nie było złoto. Zobaczcie, jak diabeł szukał. I człowiek wtedy skupia się na tym, co posiada, zamiast na tym, co powinno być istotne w oczach Bożych. Pokażę wam jeden przykład. I tu jest Bóg mądry, bo Pan Bóg ostrzega człowieka. On dba, on walczy o duszę człowieka. I ten przykład jest również porażający z księgi proroka Daniela. Otwórzcie sobie na 4 rozdziale księgi proroka Daniela. Był Boży święty człowiek, jakim był Daniel. To był bardzo pokorny człowiek. I ten pokorny człowiek służył u boku jednego szalonego króla, bardzo pysznego króla. I on przed tym, zanim to się stało, on dał mu ostrzeżenie. Bóg dał mu ostrzeżenie, A Daniel wyjaśnił sen. I w tym czwartym rozdziale, kiedy już Nebukadnezar otrzymał ostrzeżenie od Boga przez sen, tylko Daniel wyjaśnił sen o drzewie, które zostało ścięte. I Daniel mu dał mu radę, co ty masz, królu, zrobić? Niech ci się spodoba moja rada. Zmaź swoje grzechy sprawiedliwością, swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Ty sobie mów, a ja sobie zdrów. To tak to można było sparafrazować. I to wszystko wydarzyło się Nebukadnezarowi. I czytamy, że po kilku miesiącach, a więc to również nam uprawdopodabnia, że ten stan, on musi dojrzewać. To musi dojrzeć, aż się ukaże prawdziwe oblicze. Bo powiem wam, jeżeli Bóg nas, ciebie, mnie wstawi do jakiegoś takiego kotła doświadczeń, wtedy naprawdę wyjdzie, co w twoim sercu jest. I doświadczenia i próby, które przychodzą na Kościół, które przychodzą na ludzi wierzących, są po to, żeby ujawnić, co w jego sercu jest. A ja myślałem, że on jest inny. To było. Tylko przyszło, nacisk przyszedł i to się ujawniło. I chwała Bogu, że pewne rzeczy muszą wyjść i będą wychodzić, żebyś wiedział, z czego masz się upamiętać, żebyś nie szedł do piekła. I ten oto Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy, ale zobaczcie, jeden rok kalendarzowy przeminął, przechadzał się po pałacu królewskim Babilonie i odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem nad siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla oświetnienia mojej wspaniałości? A więc on miał dialog sam z sobą. I ten duch pychy, który już był w nim, on wypowiedział takie słowa: dzięki mojej mocy, dzięki mojej wspaniałości. I ja czytałem ten fragment, że Bóg daje zdolność, Bóg daje bogactwo, Bóg daje życie. To wszystko odchodzi od Boga. A więc on poczuł się tak wielki i mówi: to jest wszystko przeze mnie. I w tym momencie, gdy jeszcze słowo to było na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić. I 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, że i daje temu, komu chce. A więc zobaczcie, my jesteśmy już w takim czasie, że niedługo dzieci, kiedy będziesz mówił dziecku o krowie, to będziesz musiał jechać do zoo, bo już krów coraz jest mniej. I kiedy chcesz mówić o krowie, to pomyśl, że Nebukadnezar jadł jak krowa. Jadł trawę. A więc co Bóg zrobił? I to się stało przed jego totalną ruiną. Pycha idzie przed ruiną. Pycha, ta z dóbr materialnych, ona doprowadza człowieka do chciwości i pożądliwości. Paweł apostoł mówi w liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, 9 wersecie 1 listu, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Ci, którzy to mają, sami wpędzają się w przeróżne pokuszenia. Przeczytajmy ten fragment, list do Tymoteusza, 6 rozdział, 9 werset. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzenie wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Pamiętajmy, że dobra pochodzą od Boga. To, co masz, jest od Pana. Jeżeli masz to, chwal Boga. Jeżeli masz to, chwal Boga. Ja nie wiem, czy będziesz miał wszystko, co chcesz, ale na pewno będziesz to miał w niebie. To jest na 100%. Ale czy będziesz miał wszystko tu, to zależy od Pana, bo On daje. Jak zechce, to Bóg ci daje. Tylko pytanie, po co ci to wszystko, jeżeli twoje serce odejdzie od Boga? I ja jak patrzę na historię Kościoła, to materializm to doprowadził człowieka i Kościół do odstępstwa. I tak samo dzieje się teraz, że ludzie, po co mi jest Bóg? Salomon mówi o tej złotej zasadzie, nie daj mi tyle, aby nie powiedział, kto to jest Bóg? nie daj mi za mało, abym Ciebie nie przeklinał. Daj mi tyle, ile jest mi potrzebne. Zauważcie, ta zasada została już ukazana na pustyni, że Bóg dawał mannę i każdy miał tyle, ile mu było potrzeba. Jeden może z innymi jadów możesz dziennie zjeść, ale jak zjesz jeden, będziesz najedzony. Bóg może ci dać tyle, ile ci jest potrzebne. Jeżeli mówimy też o tej pysze, to jeszcze odniosę się do tej pychy duchowej. Ta pycha duchowa, ona również bardzo często porównuje się z innymi. Ta pycha duchowa, ona się przejawia w tej cesze takiej oceniania człowieka, osądzania człowieka, plotkowania na jego temat i wyciągania źdźbła z jego oka. I ona zasłania oczy, że ty nie widzisz, że ty nie słyszysz tego, co się do ciebie mówi. I to jest bardzo już przerażające, gdyż to doprowadzić może do człowieka do totalnej ruiny. I to o tym, i Ewangelia, Biblia o tym wyraźnie nam mówi. A więc trzeba zachować swoje serce w pokorze. Pycha ta materialna powoduje, że człowiek koncentruje się na tym, co posiada, zamiast na tym, czym on jest w oczach Bożych. Jak Bóg go widzi, on nie dostrzega wtedy Boga, ale on chce, żeby widzieli w nim Boga. A więc zamieniasz się rolą z Bogiem. I wtedy twoja dusza zaczyna więdnąć. I ona doprowadza do chciwości i pożądliwości. I to się stanie dla ciebie tak ważne, będziesz tego pragnął, że będzie bardziej ważniejsza aniżeli woda, czy to, co jest potrzebne do życia. Będziesz tak zagalopowany, aby to zdobyć. Możemy jeszcze również powiedzieć o rodzaju pychy społecznej i ona objawia się w tej rasowej, klasowej i kastowej nietolerancji. Chcę powiedzieć, że Bóg wyraźnie nam mówi, że On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego dziełem. Że Bóg nie ma względu na osobę, tak? W każdym narodzie mylimy są ci, którzy się Go boją. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ci, którzy byli na tej ewangelizacji, nie wiem, czy ktoś z was był, co ogłosił ten ewangelista ze Stanów Zjednoczonych o takim Bożym sługu Williamie Wilberforce, Angliku, który bardzo duże położył zasługi, aby znieść niewolnictwo. Bo ten człowiek, kiedy został zaproszony przez przyjaciela na statek, i on tam poszedł do tego portu angielskiego i zobaczył krew. Zobaczył ludzi w łańcuchach, ludzi bitych. Zobaczył niewolników. I to spotkanie tak bardzo wyryło się w jego sercu, w jego życiu, że on postanowił, tak nie może być. Przecież Bóg uczynił człowieka wolnym. Mówiono, że czarni nie mają duszy. Był taki okres. A on powiedział, to jest dzieło Boże. I on zaczął pisać traktaty, książki, zaczął przemawiać na różnych spotkaniach. I jego idee, one zostały przemycone na kontynent amerykański. I między innymi dotarły do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna, który położył ogromne zasługi, żeby znieść niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. I ta idea była dalej jakby przekazywana. A więc pamiętajmy o tym, że my jesteśmy tak naprawdę dziełem Bożym. Co my możemy mówić do Boga? Dlaczego takim albo takim? To Bóg postanowił. I w okresie II wojny światowej ten rodzaj pychy doprowadził do masowych rzezi ludzi. Hitler i jego nazizm uznali, że oni są wybraną rasą spośród całej ludzkości. Że aryjska rasa, ona musi rządzić. Słowianie to są podludzie. Żydzi to w ogóle to nie są już i ludzie. To nie wiadomo, czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek. I doprowadzili do takich eksterminacji ludności. Kilka lat temu, kiedy zorganizowaliśmy spotkanie w Sobiborze i kiedy przyjechali potomkowie tych zbrodniarzy hitlerowskich, kiedy byli Żydzi, kiedy byli poganie, kiedy byli Cyganie, to ci potomkowie tych zbrodniarzy, oni pokutowali za to, że ich ojcowie, że ich matki wyznawały to wyższość aryjską, że wy jesteście nikim. Ja pokutuję z tego. Uniżali się przed Bogiem i przed nami, pokutowali. A więc pycha tych ludzi doprowadziła do takich masowych rzezi ludzi. A więc ta idea wyższej rasy, wyższości jest niezgodna z Pismem Świętym, niebiblijna, jest to niechrześcijańska. I ta idea, ona zniszczyła wiele narodów. Chyba każda polska rodzina w czasie II wojny światowej straciła kogoś bliskiego z ręki tego narodu niemieckiego. A więc zobaczcie, do czego to może doprowadzić. I my możemy również mieć to pychę społeczną. Zauważono, że na takich spotkaniach dyplomatycznych, kiedy spotykają się dyplomaci, wielkie uroczystości państwowe, to wielu tak aż błyszczy z takich różnych lampasów, jakieś takie medale, ozdoby. I zauważono, że najbardziej to jest widoczne na ambasadorach takich małych państw. Że ci wielcy to normalnie się ubierają, a ci mali to tak błyszczą. Co to powoduje, że pycha, ja chcę pokazać, jaki ja jestem wielki. Wiemy, jest takie zwierzę, które nazywa się zebra. Widzieliście zebrę? Ona jest bardzo jaskrawa i barwna niż koń roboczy. Ale co bardziej lubimy? Skromnego konia, bo koń najlepiej nam służy. Tak? Czyli jeżeli będziemy pyszni, to odciągnie od nas ludzi. I Biblia mówi, że każdy rodzaj pychy jest grzechem. Każdy rodzaj pychy jest przeszkodą do Królestwa Bożego. Największą przeszkodą ciągającą ludzi od Królestwa Bożego będzie grzech pychy. Bóg nienawidzi pychy. I wiele razy, kiedy głosi Słowo Boże, to ja jestem dobry. Co ty ode mnie chcesz? A więc ja jestem sprawiedliwy. Ja jestem mądry. Ja nikogo nie zabiłem. Ja pochodzę z chrześcijańskiej rodziny. To jest ta pycha. I odciąga człowieka od Ewangelii. Co możemy zrobić z pychą? Możemy tak naprawdę upokorzyć się, możemy wyznać się w oczach Bożych, możemy przyjść do Chrystusa, możemy prosić o przebaczenie, aby znaleźć się Nim. Paweł Apostoł był również człowiekiem pysznym do pewnego okresu i on pysznił się ze swojego pochodzenia jako Żyd, z pochodzenia, że był faryzeuszem, że był bardzo wykształconym człowiekiem, że był tym w tej szkole tego Gemaliela, a więc uczył się na... On byłby największym rabinem w historii judaizmu. On jest największym rabinem, nauczycielem w historii chrześcijaństwa po Duchu Świętym, bo jego dziedzictwo jest wielkie. Ale Paweł powiedział, to kim byłem, to jest nic. To nic nie znaczy przed obliczem żywego Boga. A więc jeżeli myślisz, że kimś jesteś, bo masz to, albo to i to, to tak naprawdę nie masz nic. Przed obliczem Boga to nie ma żadnej, ale naprawdę wartości. Ale tak naprawdę Bóg pokazuje przez Słowo Boże, dla kogo On jest bliski. Pokorni odziedziczą ziemi. Człowiek uniżony, człowiek pokorny. Biblia mówi, że On objawia się dla tych, którzy boją się Boga, z drżeniem odnoszą się do Jego słowa. Człowiek pyszny, on stawia siebie jakby w miejscu Boga. I pycha doprowadza do zwiedzenia. I ludzie, jeżeli dopuszczą ten grzech pychy, to są bardzo bliscy zwiedzenia. Oni siebie, ale również i tych, jeżeli mają jakąś tam odpowiedzialność nad innymi. A więc jak twoje serce wygląda przed Bogiem? Czy może jest gdzieś tam pycha? Czy może myślisz, że jesteś lepszy od innych? Pycha, ona przejawia się w różny sposób. Haman mówi, nikogo mnie, tylko ja. Nie i króla. Nebukadnezar to moja moc. I jaka straszna historia. Herod, ja jestem Bogiem. O, to prawdziwie Boży głos. I co się z nim stało? Został stoczony przez robaki. A więc, bracia i siostry, zawsze musimy strzec swego serca, czujniej niż wszystkiego innego, strzeżmy naszego serca. Przypominam sobie słowa już nieżyjącego sługi Derka Prince'a. Wielki Boży mąż, Boże, wielki. Dla mnie jest, wiele razy był inspiracją, do niego się odnosiłem i szanowałem poprzez to nauczanie, które miał, ale przede wszystkim przez pokorę. I on powiedział, każdego tygodnia leżymy przed Bogiem na twarzach. I mówi, ja mam bliżej niż dalej. On widział ludzi, którzy byli wysoko wyniesieni i upadli. Mówi, nie dlatego, że ja jestem mądry. Miał potężną wiedzę, znajomość hebrajskiego i znajomość greki. Bardzo błyskotliwy umysł, filozof, logik, że gdybyśmy wielu z nas zebrali, to byśmy do którejś procentu nie doszli. Ale on miał świadomość, że to wszystko pochodzi od Boga. I on miał też świadomość, że to wszystko, co ma, może doprowadzić go do upadku. I on chciał wszystko oddać samego siebie. Mówi, to, co mi Bóg da, to jest najważniejsze. I doszedł do końca. Na internecie możecie znaleźć ostatni wykład przed jego śmiercią. Wspaniałe rzeczy, które ten człowiek mówił. I dlatego Biblia mówi, że my mamy naśladować ojców wiary, ale mamy patrzeć na ich koniec, czy on doszedł do końca. Dlatego, że przychodzi czas, kiedy będziemy widzieć wielu upadających, wielu zwiedzonych, wielu, którzy odejdzie od Pana. Nawet teraz świat chrześcijański jest zdumiony pewną osobą. Jak to jest możliwe, że mieć takie poznanie, robić takie rzeczy i teraz jakbyś poprzez decyzję kreślisz to, co wierzyłeś, co prowadziłeś innych ludzi. Ale to już każdy odpowie za siebie. My musimy patrzeć na swoje serce, czy ono nie jest pyszne. Lepiej być człowiekiem pokornym. Jest takie ludzkie powiedzenie, że pokorne się ciele, dwie matki się. Może to jest i prawda, ale my musimy ssać od Boga. My musimy być uzależnieni całkowicie od Boga i mieć to, co daje nam Bóg. Może czujesz się jakiś taki, że aha, widzisz w sobie coś, co jest pychą. To daje ci wyjście, przyjdź do Chrystusa. Przyjdź i wyznaj mu to. Panie, moje serce zmień. Dawid wiedział, że pycha może doprowadzić do upadku. Dlatego on w psalmie 1, 139 mówi, badaj mnie Boże, doświadcz mnie Boże, poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Być może, słuchając tego, Pan do ciebie mówi. Pan ciebie przestrzega, przed, żebyś tak dalej nie szedł. Tak jak przestrzegł Nebukadnezara, ale on z tym nic nie zrobił. Ale chwała Bogu, że się upamiętał i oddał chwałę Bogu, że wszystko pochodzi od Boga. Od Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Żyjemy z Jego ręki, żyjemy z Jego łaski, żyjemy powołani będąc przez Niego, żyjemy dla Niego. Czy żyjemy, czy umieramy, mamy być w Nim. Alleluja. Dla Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś prześwietlił swoje serce, jak ono wygląda. Czy nie ma tam jakiegoś rodzaju pychy, która by mogła doprowadzić Ciebie do totalnej ruiny. Pamiętajcie, to nie jest tylko upadek, a to jest ruina. A jeżeli ruina, możesz się z tego nie podnieść. Lepiej być pokornym. Bo pokorny będzie zawsze wywyższony. Tak? Kto się uniża, będzie wywyższony. Kto się powyższa, będzie poniżony. Niech Bóg da nam mądrość, niech otworzy nasze oczy, abyśmy mogli się ukorzyć przed Bogiem. I chciałem, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli Bóg do ciebie powiedział, tam gdzie jesteś, w tym miejscu, gdzie jesteś, możesz z Bogiem porozmawiać i Mu powiedzieć, jak wygląda twoje serce, żeby ci pomógł, żeby cię uleczył, żeby cię uzdrowił. Boże, spraw, abyśmy mogli zobaczyć, czy nie idziemy drogą zagłady. Zachowaj nas na drodze życia. Panie, my chcemy wyznać grzech naszego serca. Grzech, który zadomowił się w naszym życiu. Chcę błagać Ciebie, abyś to starł, abyś to odsunął od nas, żebyś nam przebaczył, żeby ogień oczyszczenia przyszedł. Przez krew Jezusa obmyj nasze serca, przez krew Jezusa obmyj nasze dusze. Boże, my chcemy oddać siebie samego. Panie, to co mamy, jakikolwiek dobro materialne pochodzi od Ciebie. Jest to łaska Twoja, pochodzi z łaski Twojej. To co dasz, ono również będzie pochodziło z łaski Bożej. Chcemy Ci, Ojcze, podziękować już za to, kim jesteśmy. W ogóle za to, jak Ty widzisz nas. Panie, dziękujemy Ci, że to właśnie ta sprawiedliwość jest sprawiedliwością nabytą od Chrystusa. Że to nie jest nasza sprawiedliwość, ale jest to sprawiedliwość Chrystusa Jezusa. Panie, dziękuję Ci za mądrość, którą nam dajesz. Dziękujemy Ci, Boże, za życie. Dziękujemy Ci, Boże, za wykształcenie. Dziękujemy Ci, Boże, za pracę. Dziękujemy Ci, Boże, za miejsce, w którym nas postawiłeś, za Kościół, wśród którego możemy żyć. Dziękujemy Ci, Boże, za przejawy dobroci Twojej. Dziękujemy Tobie za każdą materialną rzecz, która jest w naszym życiu, w naszych rodzinach. Panie, pochodzi to od Ciebie. Bądź błogosławiony, bądź we wszystkim uwielbiony, Ojcze, Synu i Święty Duchu. Amen.